Z morzem oczywiście kojarzą się mewy. Tych ptaków mamy w Polsce naprawdę dużo gatunków, ale żeby je rozpoznać, trzeba być prawdziwym ptasim weteranem. Dla mnie mewy na dobrą sprawę są dwie. Śmieszka, która w sezonie lęgowym ma na twarzy brązową maskę, a poza sezonem czarną plamę w pobliżu oka, oraz znacznie od niej większa mewa srebrzysta. W praktyce jednak wśród dużych mew mamy też mewę białogłową, mewę siwą, mewę siodłatą i wiele, wiele innych. Natomiast wśród mniejszych, oprócz śmieszki, także mewę czarnogłową czy mewę małą. Tę ostatnią udało mi się kilka razy zaobserwować w trakcie rejsu, jednak ktoś musiał mi ją wskazać ręką i potwierdzić, że to rzeczywiście ta. Kiedy jednak widzi się ją z bliska, widać, że ten ptaszek jest wręcz nienaturalnie mały, jak na mewę, i stąd zresztą pochodzi jej nazwa. Mewa mała mierzy zaledwie 20 kilka centymetrów długości, co czyni ją podobną rozmiarowo mniej więcej do kosa. W przeciwieństwie do niego jest jednak oczywiście biała i raczej nie zaobserwujemy jej na wysypiskach czy pod McDonaldem, tak jak innych mew. W Polsce pojawia się tylko przelotnie, stąd cieszę się, że miałam to szczęście ją zobaczyć. O ile mewa mała to najmniejsza z mew, które możemy u nas spotkać, o tyle największą spośród nich i nieco częściej widywaną jest mewa siodłata. Wyraźnie przerasta ona mewy srebrzyste czy siwe, które i tak są dosyć dużymi ptakami, a do tego wyróżnia ją nietypowo ciemny kolor pokryw skrzydłowych. U innych mew są one zazwyczaj srebrne lub szare, natomiast u mewy siodłatej prawie całkowicie czarne. Oprócz mew, nad morzem często spotkamy oczywiście kormorany. W trakcie tego rejsu także było ich sporo, obsiadały zwłaszcza falochrony oraz pływające boje i inne morskie konstrukcje, w charakterystyczny sposób rozkładając skrzydła do suszenia. O ile bowiem kaczki oraz na przykład alki czy nużyki nie potrzebują suszyć swoich piór, ponieważ natłuszczają je specjalną substancją nadającą im wodoodporność, o tyle kormorany nie mają tego luksusu i po każdym nurkowaniu muszą najzwyczajniej w świecie wyschnąć, ponieważ jeśli tego nie zrobią, mogą stać się zbyt ciężkie, żeby latać. Kormorany często traktuje się jak szkodniki, ponieważ łowią ryby, jednak prawda jest taka, że mają do nich takie samo prawo jak my ludzie. Poza tym kormorany nie są jakimiś wielkimi ptakami, więc nie zjadają też bardzo dużych ryb, na których mogłoby nam zależeć. Prawdą jest jednak to, że tam, gdzie kormorany decydują się założyć swoją kolonię gniazdową, w krótkim czasie wymierają wszystkie drzewa. Ptaki te bowiem obsiadają fragment lasu całymi tysiącami, a ich odchody mają na tyle kwaśny odczyn, że zabijają dokładnie te drzewa, na których ptaki wybudowały swoje gniazda. Z tego powodu w niektórych miejscach pracuje się nad zmniejszaniem populacji kormoranów, poprzez na przykład zabieranie im jaj albo smarowanie ich specjalnymi substancjami, dzięki którym się nie wykluwają. Musi to być jednak prowadzone przez specjalistów, ponieważ gniazdo kormorana łatwo pomylić z gniazdem czapli siwej, a nawet bardzo rzadkiej czapli białej. Prawda jest jednak taka, że kormorany, jakie by nie były, są w Polsce gatunkiem chronionym, stąd wszelkie działania takie jak zastawianie na nie pułapek czy strzelanie do nich są absolutnie zabronione. Na zakończenie powiem Wam o jeszcze jednym gatunku kaczki, który spotkaliśmy, a o którym najzupełniej zapomniałam, także ze względu na to, że nie jestem całkowicie pewna jego nazwy. Tak się czasem zdarza, że ornitolodzy nadają dwóm różnym gatunkom bardzo podobne polskie nazwy. Stąd też myli mi się na przykład potrzos z potrzeszczem, kląskawka z pokląskwą i, no właśnie, podgorzałka z ogorzałką. Nie jestem całkowicie pewna, którą z tych dwóch kaczek sfotografowałam w trakcie rejsu, ponieważ nie udało mi się wyłapać charakterystycznych cech żadnej z nich. Oba te gatunki mają dosyć ciemne upierzenie oraz bardzo nietypowe, jasnożółte oczy, które jednak w przeciwieństwie do wiedźmińskich mają okrągłe źrenice. Ogorzałka przypomina trochę bardziej czernicę, jeszcze inną kaczkę, której nazwa podpowiada nam, że przynajmniej częściowo jest czarno upierzona. Z kolei podgorzałka jest bardziej ciemnobrązowa. U ogorzałki teoretycznie powinien przyciągnąć naszą uwagę jaśniejszy grzbiet, w praktyce jednak wydaje mi się, że nie jestem najlepszą osobą do opisywania różnic między tymi ptakami. Widziałam więc albo podgorzałki, albo ogorzałki. I myślę, że na tym zakończymy. Tak w ramach podsumowania, gdybyście chcieli kiedykolwiek wybrać się na podobny rejs, to oczywiście nie zniechęcam, ale przetrwanie 7 godzin w zimnym wietrze na stale kołyszącym się statku wymaga dużego samozaparcia i determinacji do obserwowania ptaków. Oczywiście takiej determinacji Wam życzę, jak również tego, żeby Wasze ptasie obserwacje nie wymagały aż takiego poświęcenia. Tymczasem żegnam się z Wami i przypominam, że spotykamy się już za 2 tygodnie o 15:00. Do usłyszenia!